Dzień dobry bądź dobry wieczór, w zależności od tego, o której godzinie nas słuchacie. Nazywam się Radek Brzozowski ze Szlachetnej Fotografii i witam serdecznie wszystkich pasjonatów fotografii, a w szczególności tych, którzy zakochali się, podobnie do nas, w technikach dziwnych, nietypowych, mniej może mainstreamowych niż fotografia cyfrowa. Tym razem chciałbym porozmawiać o tak zwanych technikach szlachetnych, czy jak kto woli, specjalnych albo manipulacyjnych. Ja zresztą przyznaję, że ten ostatni termin jest mi chyba najbliższy. Nie będę Was jednak zanudzał historią czy genezą powstania tych technik. Chciałbym za to skupić się na pytaniu, czemu sam tak bardzo je lubię i czemu tak wielu fotografów na całym świecie sięga po procesy manipulacyjne mimo ich ogromnej pracochłonności, czasochłonności, a także nad tym, czemu cieszą się tak dużym powodzeniem wśród osób odwiedzających galerie, czemu to właśnie prace wykonane w technikach specjalnych są często kolekcjonowane czy kupowane. Zacznijmy jednak od odpowiedzi na pytanie, czym w ogóle są techniki manipulacyjne, szczególnie dzisiaj w dobie cyfrowej obróbki obrazu i potęgi na przykład Photoshopa, który pozwala nam w niemal dowolny sposób ingerować w rzeczywistość. Techniki szlachetne to techniki pozwalające twórcy na bardzo daleko idącą ingerencję w powstającą odbitkę fotograficzną, można by powiedzieć w interpretację negatywu. Jest to ingerencja w wielu wypadkach porównywalna, a w wielu wypadkach nawet większa niż na etapie obróbki cyfrowej, podobnie niż na etapie klasycznej pracy w ciemni analogowej. Chociaż są to zawsze procesy fotograficzne, czyli takie, w których naświetlany jest materiał światłoczuły i obraz przenoszony jest z negatywu na papier, na obraz finalny za pomocą światła i procesów chemicznych, to jednak po naświetleniu, a przed ukończeniem pracy nad odbitką, artysta ma możliwość ingerowania w jej wygląd, czy to przy pomocy na przykład strumienia wody, czy to przy pomocy pędzla, rysika, jakiegoś twardego przedmiotu, którym można zmodyfikować powierzchnię zdjęcia. Efekt jest taki, że odbitki stają się bardzo autorskie, odbitki stają się, można powiedzieć, unikatowe. Panuje wręcz takie przekonanie, że technika szlachetna to jest taka technika, która uniemożliwia stworzenie dwóch identycznych odbitek. W praktyce oznacza to, że nawet jeżeli twórca zdecyduje się na edycję przykładowo 30 czy 20 kopii danego kadru, wśród tych kilkudziesięciu przecież odbitek nie będzie dwóch identycznych zdjęć. Tak na marginesie u nas przyjęło się, że fotografia artystyczna powinna być wykonywana w bardzo krótkich seriach. 30 jest takim zwyczajowym maksimum wynikającym paradoksalnie z ustawy VAT-owskiej. Natomiast na świecie bardzo często zdarzają się serie dłuższe, nawet przekraczające 100 kopii. Wracając jednak do technik specjalnych. Wyobraźmy sobie przykładową sytuację, w której fotograf posługuje się w całości medium cyfrowym, a swoje zdjęcia finalne drukuje. Po wykonaniu fotografii, po wyborze kadru, naświetleniu itd. następuje etap obróbki. I oczywiście faktycznie jest tak, że dzisiaj w oprogramowaniu graficznym można zrobić niemalże wszystko. Można ze zdjęcia elementy usuwać, dodawać, rozjaśniać czy przyciemniać poszczególne partie, zmieniać kolory itd., itd. Także na tym etapie ingerencja fotografa jest faktycznie niemalże nieograniczona i można powiedzieć, że dorównuje bądź nawet przewyższa to, co można zrobić ręcznie w technikach szlachetnych. Różnice będą na dwóch poziomach. Pierwszy poziom to to, że manipulując obrazem cyfrowym, my tak naprawdę nie obcujemy z samym zdjęciem. My obcujemy z jego cyfrowym duchem, pierwowzorem, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, który zapisany jest gdzieś w komputerze, nie dotykamy papieru, nie tworzymy ręcznie obrazu, a jedynie manipulujemy pikselami, które w ten lub inny sposób wyświetlane są na ekranie. Wielu twórców, w tym ja na przykład, w zupełnie inny sposób podchodzi do pracy przy pomocy własnych rąk, a zupełnie inaczej do pracy przy pomocy myszki czy piórka na tablecie graficznym. To nawet nie jest tak, jak czasami mówię, że nie potrafię stworzyć relacji emocjonalnej ze zdjęciem na ekranie komputera, bo jakaś tam relacja emocjonalna jest, ale z całą pewnością jest to zupełnie inna relacja niż ta, która łączy mnie z odbitką opracowywaną w ciemni. Druga sprawa, w momencie kiedy tą obróbkę cyfrową zakończę, mam plik, który mogę powielać właściwie w nieskończoność. Wystarczy, że roześlę go do znajomych, wrzucę na portal społecznościowy albo po prostu wydrukuję w dowolnej ilości egzemplarzy i mam nieskończoną ilość identycznych zdjęć. Nawet jeśli zdecyduję się nakład, edycję takiego zdjęcia zawęzić, choćby do 3 odbitek, to dalej mam 3 odbitki, które są nieodróżnialne, identyczne, takie same. Dla mnie w takiej identyczności, w takiej takosamości jest pewna bezduszność, pewna mechaniczność, której w sztuce zwyczajnie nie lubię. W wypadku pracy z użyciem technik manipulacyjnych sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Mogę w dzisiejszych czasach oczywiście podeprzeć się nieco obróbką cyfrową, przygotowując negatyw. Osobiście nie jestem purystą i nie widzę w tym nic złego. Natomiast prawdziwa praca nad odbitką, prawdziwa magia tworzenia zaczyna się już po jego wydrukowaniu. Jeżeli będzie to guma, będzie przeplatana z kolejnymi naświetleniami. Jeżeli będzie to olej czy rezynotypia, nastąpi po naświetleniu odbitki. Ponieważ to, co naświetlam, co uzyskuję, to jest swoisty przewodnik, swoista mapa, szkic ewentualnie. Natomiast nie jest to finalne zdjęcie. Finalne zdjęcie stworzone zostanie bardzo podobnie jak obraz. Stworzone zostanie przy pomocy pędzelka, gąbki, wałka, dowolnego właściwie narzędzia pozwalającego na manipulację kolorem, manipulację pigmentem, farbą, w zależności od techniki. W praktyce oznacza to, że po pierwsze nie jestem w stanie powtórzyć 2 identycznych zdjęć. Nawet jeśli jako autor opiszę zdjęcia, ponumeruję, poinformuję odbiorców, że jest to seria przykładowo 10 kopii, to dalej każda z tych kopii będzie inna i każda z tych kopii może być uczciwie określona jako unikat. Na podobnej zasadzie jak w wypadku malarza, który tworzy 10 portretów swojej żony, ale każdy z nich będzie nieco inny. Dalej, ponieważ pracuję tutaj przy pomocy farby, pigmentu, pędzla, to wygląd zdjęcia będzie odzwierciedlał nie tylko mój zamysł, nie tylko moją świadomą intencję jako twórcy, ale będzie odzwierciedlał także moje emocje, to jak danego dnia się czuję. Jeżeli przykładowo mamy bardzo brzydką pogodę, jest mroczno, szaro, ponuro, mam taki nastrój mocno depresyjny, jest duże prawdopodobieństwo, że odbitka, którą tego dnia utworzę, będzie bardziej właśnie taka przygaszona, ponura. Jeżeli będę zdenerwowany, pojawi się jakaś negatywna emocja, prawdopodobnie odbitka będzie ostrzejsza, twardsza. Miałem takie doświadczenie bardzo fajnie uświadamiające mi, czemu techniki szlachetne są fajne, czemu to jest coś dla mnie. Pierwszym zestawem zdjęć w technice gumy, który w życiu zrobiłem, były zdjęcia wykonane w czasie podróży po Syrii, którą odbyłem w 2008 roku, a więc niecały rok przed wybuchem walk, potem wojny domowej. Był to wyjazd dla mnie wspaniały, wyjazd chyba najpiękniejszy w życiu. Syrię odebrałem jako kraj cudowny, kraj pełen dobrych, życzliwych ludzi, z którymi naprawdę zaprzyjaźniłem się. Był nawet taki moment, że zastanawiałem się poważnie, czy nie chcę w tej Syrii zamieszkać. Część odbitek z podróży po Syrii udało mi się zrobić jeszcze przed wybuchem wojny, kiedy emocje towarzyszące tym obrazom były właściwie wyłącznie pozytywne. Niestety, gdzieś w połowie procesu, w połowie tworzenia wystawy, wojna wybuchła, to rozszalała się już na dość dużą skalę i nagle okazało się, że pomimo, że wydawało mi się, że dobrze panuję nad procesem gumowym, te odbitki zaczęły wyglądać trochę inaczej. Wszystkie zdjęcia, które odbijałem po wybuchu wojny, są twardsze, bardziej kontrastowe, bardziej takie szorstkie, pełne gniewu, pełne niezadowolenia, bo tak dokładnie czułem, bo byłem wściekły, czytając o kolejnych zamordowanych ludziach, o przyjaciołach, o kolejnych zniszczonych zabytkach. Jeszcze w trakcie pracy nad wystawą pojawiła się możliwość wyjazdu do Syrii przez zieloną granicę, gdzie zaprzyjaźnione wcześniej osoby zapraszały mnie jako fotografa na tereny położone nad Eufratem. Bardzo poważnie nad tym wyjazdem się zastanawiałem. Na szczęście nie pojechałem, bo znajomi, którzy zapraszali mnie na tą wyprawę i gwarantowali bezpieczeństwo, nie powrócili. Najważniejsze jednak dla mnie było to, że tworząc zdjęcia, pokazywałem swoje emocje, że każda pojedyncza odbitka zawierała te emocje. Kiedy emocje już opadły, kiedy wojna w Syrii, straszne słowo, ale troszkę nam spowszedniała, kiedy dalej oczywiście budzi cierpienie, budzi ból, ale nie reagujemy na nią tak silnie emocjonalnie, odbitki wyglądają inaczej. Dzisiaj mogę bardziej świadomie nadać im charakter. No i tutaj przechodzimy do pytania, czemu to właśnie techniki historyczne szlachetne, a nie żadne inne, cieszą się powodzeniem zarówno kolekcjonerów, jak i po prostu osób, które chcą kupić piękne zdjęcie, chcą kupić wspaniałą ozdobę do salonu. Ponieważ, przynajmniej tak ja to rozumiem, stanowią one pewne antidotum na nasze czasy. Antidotum na czasy dla mnie straszliwej uniformizacji. Czasem wręcz mam wrażenie, przyjrzyjmy się zresztą na chwilkę otaczającej nas rzeczywistości. Z jednej strony żyjemy w świecie kolorowym, w świecie designu, w świecie, gdzie projekt, wzór, estetyka mają ogromne znaczenie. Z drugiej strony mam czasami wrażenie, takie troszeczkę jak miałem w latach 80., patrząc na programy telewizyjne o Chinach i podśmiewując się w duchu z tych rzeszy tysięcy Chińczyków jadących do pracy na identycznych rowerach, ubranych w identyczne mundurki, niosących identyczne torby czy teczki. My oczywiście mamy to wszystko podane dużo bardziej estetycznie, natomiast przyjrzyjmy się chociażby naszemu najbliższemu otoczeniu. Znakomita większość restauracji, kawiarni korzysta z mebli typu IKEA, zresztą bardzo często pochodzących właśnie z tego marketu. W domach większość z nas ma meble z długich serii. Potem idziemy do znajomych, idziemy do sąsiadów. Nagle okazuje się, że jest ten sam stół, te same krzesła, taka sama kanapa. Szukamy oczywiście urody, szukamy piękna, szukamy rzeczy, które nas wyrażają, ale znakomita większość z nas znajduje te rzeczy w wielkiej sieci odzieżowej, nieważne która będzie to sieć, w związku z czym na ulicy tak naprawdę też w większości wypadków nie różnimy się od siebie tak bardzo, jakbyśmy chcieli. Szukamy oczywiście, ponieważ to jest w naszej naturze, szukamy indywidualności, szukamy odrębności. Szukamy oryginalnej fryzury, szukamy tatuażu, szukamy dodatku, hobby, pasji. Natomiast tak naprawdę nasz świat, w którym ogromne koncerny wywierają coraz większy wpływ, w którym projektanci kopiują jeden drugiego, bądź może łagodniej naśladują jeden drugiego, coraz ciężej o tą unikatowość, coraz ciężej o tą oryginalność. Przychodzi moment, w którym osiągnęliśmy już pewien pułap finansowy. Pod domem stoi samochód, stać nas na ciuchy w fajnej sieciówce, czy nawet w fajnym butiku. Dobry telefon, jeździmy na wczasy już niekoniecznie do Egiptu, tylko gdzieś dalej. I nagle zdajemy sobie sprawę, że nasz dom, czy nasze biuro, kancelaria wyglądają tak samo jak dom, mieszkanie, kancelaria, biuro 100 tysięcy innych osób w Polsce. Bo kupiliśmy kilka lat temu przepiękne zdjęcie w markecie dekoracyjnym, bardzo praktyczne biurko w podobnym markecie dekoracyjnym, a krzesła to też pochodzą od tego samego producenta mebli biurowych, co wszyscy inni. I tu przychodzi moment, w którym chcemy w jakiś sposób wyrazić siebie, chcemy podkreślić swoją odrębność, czy wreszcie chcemy zamanifestować lepszy gust albo większe wyrobienie niż nasi znajomi bądź konkurenci. Oczywiście jednym ze sposobów jest powieszenie dzieła malarskiego, powieszenie grafiki, litografii czy jakiegoś innego dzieła mniej lub bardziej unikatowego. Chociaż akurat grafika może być w nakładzie dużo większym niż fotografia i może być dużo od niej mniej unikatowa. Nie wszyscy jednak malarstwo jako takie lubimy i nie do każdego wnętrza będzie ono nam pasowało. Tu przychodzi pomysł, by powiesić fotografię. Tyle tylko, że kupienie jej w markecie dekoracyjnym okazuje się być bardzo kiepskim rozwiązaniem, bo market wydaje to zdjęcie w edycjach absurdalnie wysokich. Oczywiście możemy szukać limitowanych edycji cyfrowych, natomiast zawsze wrażenie takiej robione przez taką pracę będzie troszkę inne niż w wypadku dzieła wykonanego ręcznie. Dzieła, o którym wiemy ponad wszelką wątpliwość, że jest unikatowe, ponieważ nawet sam autor nie może wykonać drugiego identycznego egzemplarza. A że nie może, to przekonałem się kiedyś, jak popełniłem drobny błąd i wysłałem to samo zdjęcie na dwa różne konkursy, nie sprawdzając dat wystaw pokonkursowych. No i potem okazało się, że ta sama fotografia powinna być na wystawie w dwóch różnych miastach, na dwóch różnych końcach Stanów Zjednoczonych w tym samym czasie. Pomimo, że to ja zrobiłem oryginalną odbitkę, pomimo, że stała przede mną, pomimo tego, że miałem wszystkie swoje notatki, kopię, która była na tyle podobna do zdjęcia oryginalnego, wykonałem w ósmym podejściu. Oczywiście wszystkie 8 zdjęć było bardzo ciekawych i każde z nich mi się podobało. Z każdej odbitki byłem zadowolony. Tyle tylko, że nie była taka sama jak poprzednia. Inaczej się tego dnia czułem, miałem inny nastrój, pracowałem przy innym świetle, w innych warunkach. Nie wiem zresztą do końca, co było powodem. Faktem jest, że pomimo, iż istnieje 8, czy tak naprawdę 9 odbitek z tego samego negatywu, każda z nich jest unikatem. Myślę, że właśnie te cechy składają się na tak dużą popularność technik specjalnych na świecie, szczególnie w społeczeństwach bardziej zamożnych i w społeczeństwach, które w większym stopniu już nasyciły się takim zaspokajaniem potrzeb podstawowych. Bo jak popatrzymy sobie, gdzie na świecie jest największa popularność technik robionych ręcznie, a szczególnie właśnie technik tak zwanych szlachetnych, to okaże się, że światowym liderem będą Stany Zjednoczone. Tam fotografią w technikach manipulacyjnych, w technikach specjalnych zajmują się dosłownie tysiące ludzi. Przekonałem się o tym kilka lat temu, wysyłając swoje akty na konkurs, gdzie wydawało mi się, że będą one nietypowe, że będą się one odróżniać od pozostałych prac, ponieważ wykonane są w technice łączonej platynotypi i gumy chromianowej. Tymczasem, kiedy po ogłoszeniu werdyktu jury dostałem katalog wystawy, okazało się, że blisko połowa pokazywanych na niej prac to były techniki ręczne i w dużym procencie techniki manipulacyjne. Podobna sytuacja ma miejsce w Japonii, która również bardzo sobie ceni ręczność, unikatowość, ale podobna sytuacja ma też miejsce w Australii. Europa troszkę chyba wolniej nadąża, natomiast jeżeli popatrzymy na kraje, gdzie ręcznie wykonuje się najwięcej zdjęć, to znowuż okaże się, że są to kraje stosunkowo najzamożniejsze, kraje stosunkowo najbardziej rozwinięte. Francja, Niemcy, Holandia, Wielka Brytania. Dużo, dużo skromniej dzieje się w krajach nowej Unii, czy na przykład w Polsce. Chociaż Polska jest tutaj chyba chwalebnym wyjątkiem, bo techniki specjalne święcą kolejne triumfy. Widzę bardzo dużo fajnych prac i coraz więcej osób też chyba dojrzewa do posiadania tychże prac. Także myślę, że dzisiaj w 2019 roku, datę dodaję dlatego, że wiem, że podcast będzie w internecie wisiał znacznie dłużej, chyba nadszedł moment, kiedy pewne podstawowe potrzeby udało nam się zaspokoić. Wydaje mi się, że to widać zarówno po tym, jakimi aparatami fotografujemy. Tu już nie ma sytuacji takiej, że przyjeżdżający z Niemiec turysta wydaje się być bogatym wujkiem, tylko fotografujemy dobrej klasy profesjonalnym sprzętem. Widać to po tym, czym jeździmy. Wyjeżdżając do Niemiec, widać mniej luksusowych samochodów niż w Polsce niejednokrotnie. Mieszkamy w coraz większej ilości fajnych nowych osiedli, gdzie cena za metr kwadratowy wcale nie odbiega od cen na zachodzie. Ubieramy się w tych samych sieciach, co cały świat. Ubieramy się u tych samych projektantów, od tych samych producentów kupujemy meble. Chyba nadchodzi i doświadczenie ostatnich paru miesięcy prowadzenia galerii zdaje się to podkreślać. Nadchodzi czas, kiedy doceniamy rzeczy, które są unikatowe. I bardzo pięknie, że w tym samym czasie docenili je zarówno twórcy, których coraz więcej chce uczyć się technik manipulacyjnych, technik specjalnych, jak i potencjalni odbiorcy sztuki, którzy coraz chętniej w takie właśnie prace inwestują. Mam nadzieję, że udało mi się Was zainteresować, mam nadzieję, że udało mi się też rozwiać niektóre wątpliwości. Jak zawsze oczywiście zapraszam do komentowania, do dyskusji na Facebooku bądź na moim blogu. Do usłyszenia.